Bukowisko. Na rozmowę o książkach zapraszają twórcy portalu bukalog.pl.
Dzień dobry, czy też dobry wieczór. Bardzo się cieszymy, że jesteście z nami w podcaście Bukowisko, a jak zwykle uśmiechnięci i pełni pozytywnej energii witają Was.
Jerzy Bandel.
I Maciej Januchowski. Mamy nadzieję, że trochę tej pozytywnej energii Wam przekażemy. Przekażemy Wam też trochę informacji ze świata literatury. Nie zabraknie też nowości i będzie recenzja.
Dzisiaj pierwszy odcinek w styczniu. Pierwszy taki tradycyjny odcinek w styczniu, w związku z czym przychodzimy do Was oczywiście z zapowiedziami, bo po grudniowym zastoju mamy trochę premier do zapowiedzenia, więc jeżeli jesteście ciekawi, co w nadchodzących tygodniach, zapraszam.
Zacznijmy jednak tradycyjnie od wiadomości. Sprawa Jakuba Żulczyka została umorzona. Chodzi o słowa pisarza, który podczas wyborów prezydenckich Stanów Zjednoczonych w listopadzie 2020 roku w internetowym wpisie nazwał prezydenta Andrzeja Dudę debilem. Śledztwo rozpoczęło się na wniosek osoby prywatnej, a akt oskarżenia wpłynął do sądu w Warszawie pod koniec marca ubiegłego roku. Proces ruszył w listopadzie i zakończył się po zaledwie dwóch rozprawach. Żulczyk nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Autor tłumaczył, że była to z jego strony dopuszczalna krytyka i zaniepokojenie działaniami prezydenta Dudy, które narażały na szwank międzynarodową reputację Polski. Prokuratura domagała się 5 miesięcy ograniczenia wolności w postaci prac społecznych oraz publicznych przeprosin na Facebooku. Z kolei obrona uniewinnienia. Sędzia Tomasz Grochowicz zdecydował o umorzeniu sprawy.
Prezes IPN Karol Nawrocki powołał na stanowisko dyrektora wydawnictwa IPN Karolinę Imianowską. Pełniącym obowiązki dyrektora Biura Badań Historycznych IPN został dr Sebastian Pilarski. Karolina Imianowska zastąpiła na stanowisku Izabelę Matuszewską, która obecnie jest zastępcą dyrektora wydawnictwa IPN. W Biurze Badań Historycznych do tej pory pełniącym obowiązki dyrektora był dr habilitowany Jan Szumski. Karolina Imianowska jest magistrem turystyki i rekreacji na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz absolwentką studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Business International. Obecnie podnosi swoje kwalifikacje na studiach MBA Master of Business Administration na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Współpracowała z instytucjami kultury, biurami podróży oraz agencjami eventowymi. Jako pilot wycieczek zwiedziła setki muzeów, obiektów kulturalnych, miejsc pamięci oraz głównych atrakcji turystycznych w Polsce i na świecie. Od 2016 roku zaangażowana jest w zbudowanie strategii funkcjonowania Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Kierowała tam działem marketingu i sprzedaży.
Poznańskie Targi Książki zostały zaplanowane w tym roku na weekend od 11 do 13 marca. Wydarzenie odbędzie się po 2 latach. W ubiegłym roku nie zorganizowano targów w związku z trwającą pandemią koronawirusa. W tym roku Poznańskie Targi Książki odbędą się po raz 20. Jak na razie organizatorzy nie zdradzają zbyt wiele. Wiadomo, że zwiedzający będą mogli obejrzeć wystawę poświęconą ilustratorskiej twórczości Ewy Kozyry-Pawlak i Pawła Pawlaka. Wystawa będzie odbywać się w ramach cyklu Mistrzowie Ilustracji.
Słowa szczepienie i granica zostały wybrane ex aequo jako słowo roku 2021 w głosowaniu kapituły językoznawców ogólnopolskiego konkursu. Szczepienie zdobyło także pierwsze miejsce w głosowaniu internautów. To już 11. edycja plebiscytu organizowanego przez Uniwersytet Warszawski. Jak zauważono podczas ogłoszenia wyników plebiscytu, szczepionka została wybrana słowem roku nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Na kolejnych miejscach plebiscytu w głosowaniu internautów znalazły się słowa cnota oraz zdalny. Pozostałe słowa w finałowej dziesiątce to fala, reasumpcja, inflacja, granica, antyszczepionkowcy, lockdown i obostrzenia. Czas na obiecane zapowiedzi. Dla fanów kryminału i klasyki wydawnictwo Zysk przygotowało drugi tom przygód słynnego paryskiego włamywacza. Arsène Lupin kontra Sherlock Holmes, Maurice Leblanca opowiada o pojedynku tych dwóch sław. Genialny detektyw i nieustępujący mu na krok złodziej, który potrafi wejść do domu niezauważony i tak samo zniknąć z łupem. To gwarancja świetnej zabawy. O pierwszym tomie opowiadałem w minionym roku, więc z przyjemnością sięgnę i po ten drugi. A wy?
Dziś swoją premierę ma książka Gujcio. Jest to opowieść o Patryku, dawnej gwieździe telenoweli i wyautowanym geju, który żyje sobie spokojnie, ale do czasu. po śmierci żony jego brat powierza mu pod opiekę swoje dzieci. Wtedy cały świat głównego bohatera zostaje wywrócony do góry nogami. Dzieci szybko rozprawiają się z wygodnym życiem wujka, jednak dzięki nim zaczyna dostrzegać i doceniać pewne rzeczy. Guicio to najświeższa pozycja w dorobku słynącego ze wzruszających opowieści Stephena Rowleya. Pierwszy raz przetłumaczony na polski, pisarz zachwyci wszystkich szukających słodko-gorzkich historii, które przywracają wiarę w szczęście.
Nowy tom cyklu od Junie przygotował dla fanów uniwersum dom wydawniczy Rebis. Schedę po Franku Herbercie przejęli Brian Herbert i Kevin Anderson, którzy tworzą kolejne powieści w uniwersum Duny właśnie, które przybliżają ten świat i postacie drugoplanowe czytelnikom. Tym razem padło na Leto Atrydę, czyli ojca głównego bohatera cyklu. Czym zaskarbił sobie przychylność Imperatora, który w pierwszym tomie cyklu podarował mu własną planetę, tytułową Dune? Kim był ojciec jednego z najbardziej znanych bohaterów w historii science fiction? Jego opowieść poznacie w książce Książę Kaladanu, premiera 18 stycznia.
Z kolei 26 stycznia będzie miała premierę książka pod tytułem Chłopiec, który narysował Auschwitz, Tomasa Goethe. Autor, kiedy miał 13 lat, trafił do Auschwitz, a później do obozu w Buchenwaldzie. W czasie swojego pobytu w obozach śmierci dokumentował to, co widział, rysując. W obozie znalazł kawałki węgla drzewnego i strzępy worków po cemencie i szkicował na bieżąco to, co się działo. Tak powstało ponad 80 rysunków, prostych, dziecięcych, przejmujących, ukazujących ogromne zło, jakie spotkało ofiary nazizmu. Oryginalne prace się nie zachowały, ale kiedy odzyskał wolność, postanowił narysować je na nowo. Dzięki doświadczeniom spisanym i narysowanym przez chłopca poznać można nie tylko prawdę o jednej z największych zbrodni w historii ludzkości, ale także dowiedzieć się o tym, co pomagało przetrwać więźniom, o sile przyjaźni, ale też wzajemnym poświęceniu.
Na koniec ode mnie jedna z głośniejszych premier stycznia, Ann z Zielonych Szczytów. Tak, nie przesłyszeliście się. To nowe wydanie Ani z Zielonego Wzgórza w nowym, ponoć najbliższym jak dotąd oryginałowi tłumaczeniu Anny Bańkowskiej. Tłumaczka postanowiła jeszcze raz przełożyć jedną z najbardziej kultowych powieści dla dzieci i nie tylko, zmieniając między innymi imiona i nazwy miejsc na bliższe oryginałowi. Na poprzednich tłumaczeniach Ani wychowały się całe pokolenia, jak więc przyjmiemy Ann? Na pewno zajrzę do tej książki, na pewno się jej przyjrzę, ale czy uda mi się przestawić i czy w ogóle warto to robić? To pewnie temat na zupełnie inną dyskusję. Premiera książki 26 stycznia.
Mnie wśród styczniowych premier zainteresowała również książka pod tytułem Influencerka. Mamy tu główną bohaterkę, która jest popularną matką w sieci, którą ludzie na całym świecie pokochali za pokazywanie macierzyństwa bez filtra. Kobieta stała się inspiracją dla wielu kobiet, ale jest jedna, która pała do niej nienawiścią i żądzą zemsty. Obserwuje influencerkę i przygląda się jej działaniom, chce zmienić życie Emmy w koszmar, zapowiada się ciekawa lektura, trochę intrygująca, ale też trochę przerażająca. Książka swoją premierę ma 12 stycznia.
W ostatniej części dzisiejszego odcinka przygotowałem recenzję i to nie byle jaką. Katarzyna Puzyńska po raz pierwszy w odsłonie fantastycznej i to w dodatku w odsłonie fantastyki słowiańskiej. Chąźba to najnowsza powieść tej autorki, którą znamy przede wszystkim jako autorkę kryminałów. Jeśli chodzi o fabułę, to w świecie stylizowanym na słowiański, prasłowiański, pewnego roku zima uparcie nie chce się skończyć, a wokół mnożą się potwory, które znamy ze słowiańskiego bestiariusza. Rusałki, strzygi, wąpierze, utopce, leszy. Tymczasem nieopodal grodu, w którym rozgrywa się większa część akcji powieści, zamordowana została karczmarka, a o jej zabójstwo oskarżono jej świeżo upieczonego, bardzo młodego i dość nieporadnego męża, który musi uciekać, a po drodze spotyka inną dziewczynę ściganą przez straż. Razem postanawiają rozwiązać zagadkę śmierci karczmarki, ale dziewczyna ukrywa też swoją niebezpieczną tajemnicę. Katarzyna Puzyńska zawsze mówiła i tutaj też we wstępie do książki napisała, że bardzo lubi polską fantastykę, że lubi ją czytać i że napisanie własnej powieści w tym gatunku jest jej marzeniem. No i widać, że właśnie to marzenie spełniła, bowiem książka pełna jest różnych motywów fantastycznych, które znamy z innych kultowych książek tego gatunku. Autorka bawi się konwencją słowiańskiego fantasy, odwołuje się do słowiańskiej mitologii i, tak jak wspomniałem, do słowiańskiego bestiariusza, ale też do innych znanych książek w tym gatunku, a tropienie tych nawiązań dla fanów polskiego fantasy będzie na pewno przyjemnością. Książka nie jest zachwycająca. Fantasy przyzwyczaiło nas do obszernych opisów, porywającego świata, wielowątkowej fabuły. Choćba jest dosyć prostą powieścią jak na fantasy. Chociaż motywów jest tu wiele, nie są szczególnie rozbudowane. Trochę tak, jakby autorka chciała dużo włożyć w jedną powieść, napisać o wszystkim, co przychodzi jej do głowy i co lubi. I to może nie jest duży minus, ale na pewno pomysł, który miała, który jest bardzo ciekawy, można by wyeksploatować o wiele szerzej i pewnie trochę ciekawiej. Cieszy mnie jednak, że autorka nie porzuciła całkiem kryminału i wplotła tutaj dość duży i obszerny wątek kryminalny, bo takie połączenie fantasy i kryminału wcale nie jest popularne, a w ten sposób wykorzystała też coś, z czego ją lubimy i dzięki czemu została sławna. Na duży plus zasługuje na pewno niekonwencjonalna budowa. Kolejne rozdziały nazywane są tutaj gawędami, ale oprócz nich mamy też na końcu książki anegdoty. Fabuła poprzetykana jest ramkami, które prowadzą nas do odpowiedniej strony na końcu książki. Te anegdoty uzupełniają historię i nie musimy ich czytać. Jeżeli chcemy, możemy to zrobić. One rozwijają trochę te wydarzenia, które główna nić fabularna pomija, a których znajomość nie jest niezbędna do zrozumienia historii, albo dostarczają szczegóły o przeszłości bohaterów. I tak na przykład możemy się dowiedzieć, jak mąż zamordowany karczmarki ją poznał, albo skąd w grodzie pojawiła się ta czy inna postać. Uważam, że to bardzo fajny pomysł, nawiązujący do gawęd opowiadanych w karczmie czy w gospodzie, a jednocześnie autorka dzięki temu oddała trochę odpowiedzialności czytelnikowi za historię, którą zdecyduje się poznać. Ogólnie uważam, że to całkiem dobry start Puzyńskiej w fantastykę, choć z pewnością przed nią jeszcze trochę pracy, jeżeli dalej chce tworzyć w tym gatunku. Także jestem bardzo ciekaw, czy pójdzie w tym kierunku, czy jednak wróci do kryminału.
Trochę to wygląda tak, jakby faktycznie Katarzyna Puzyńska chciała spełnić swoje marzenie, ale jeszcze nie wiedziała do końca jak.
Tak, trochę tak rzeczywiście jest, mam wrażenie.
Natomiast jeżeli chodzi o styl autorki, to on się zmienił w stosunku do tego, jak pisała kryminały?
Myślę, że fani Puzyńskiej poznają jej styl w tej książce. Oczywiście jest inny, momentami jest dość silnie stylizowany na ten taki dawny język. Oczywiście znajdziemy tu różne określenia czy słowa, no, które kojarzymy z tym słowiańskim klimatem właśnie, ale generalnie powieść jest napisana lekko, dobrze się czyta, więc to nie jest tak, że coś z nią jest nie tak. Oczywiście wszystko się spaja i splata sensownie. Po prostu mam poczucie, że można by ją bardziej rozbudować.
Swoją drogą ciekawe, jak zareagowali fani na taką inną gatunkową powieść.
Myślę, że część pewnie była ciekawa. Część pozostanie wierna serii o Lipowie, jak sądzę. Ale ten wątek kryminalny myślę, że jest ukłonem właśnie w stronę fanów przyzwyczajonych do kryminalnych historii i to też myślę, że jest sympatyczne. Bardzo Wam dziękujemy za kolejny wspólnie spędzony wtorkowy wieczór.
Jesteśmy ukontentowani.
Mamy nadzieję, że Wy również. Mamy nadzieję, że wyszliście z ciekawymi propozycjami lektur, z których będziecie mogli zacząć 2022 rok i które będą mogły znaleźć się na Waszych półkach. Mówię o tych, które zapowiedzieliśmy i które będą miały swoją premierę dopiero niedługo.
A jeżeli Wam mało, to oczywiście za tydzień spotykamy się ponownie z kolejną porcją wiadomości i ciekawych propozycji wydawniczych. Maciej Ruchowski
i Jerzy Bander.
Cześć. Cześć.
Podcast Bukowisko znajdziesz na YouTubie, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast.